Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI modli się o uwolnienie porwanych w Kenii misjonarek.
Kościół liczy na edukację jako na narzędzie dialogu religii i kultur.
Polacy obchodzą 90. rocznicę odzyskania niepodległości.
11 listopada witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Benedykt XVI mianował dwóch nowych członków zwyczajnych Papieskiej Akademii Nauk. Pierwszy z nich to 79-letni profesor Govind Swarup. Pochodzi on z Indii i jest astrofizykiem, specjalistą od badań przestrzeni kosmicznej przy pomocy radioteleskopów. Drugim jest 43-letni profesor Stanislas D.N. Jest on Francuzem i specjalizuje się w neuropsychologii, szczególnie w badaniach nad zachodzącymi w mózgu mechanizmami przekazu i magazynowania informacji.
Benedykt XVI modli się o uwolnienie uprowadzonych w Kenii włoskich zakonnic. Siostry Caterina Giraudo i Maria Teresa Oliviero zostały porwane w niedzielę w nocy. Obie mają ponad 60 lat i od ćwierć wieku niosą pomoc somalijskim uchodźcom. Elwak, w którym pracują, leży 5 kilometrów od granicy z Somalią, a do najbliższego kenijskiego miasta jest stamtąd ponad 200 kilometrów. Z powodu dużego napływu uchodźców cały ten region bardziej przypomina Somalię niż Kenię.
Ksiądz Federico Lombardi poinformował, że Stolica Apostolska z uwagą śledzi rozwój sytuacji. Watykański rzecznik prasowy wyraził nadzieję, że zakonnice szybko zostaną uwolnione. Jednocześnie siostry z kontemplacyjnego ruchu misyjnego Ojca de Foucault, do którego należą porwane, poinformowały, że o pomoc poprosiły nie tylko kenijskie władze, ale i miejscową starszyznę, która kieruje życiem poszczególnych plemion. Na razie nie wiadomo, kto stoi za porwaniem.
Mnożące się ostatnio inicjatywy dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego nakładają się nieraz na siebie i mogą powodować zamieszanie, powiedział agencji Reutera kardynał Jean-Louis Thorin. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego wypowiedział się przed odlotem do Nowego Jorku, gdzie jutro rozpocznie się w siedzibie ONZ dwudniowe spotkanie na szczycie o promowaniu kultury pokoju. Jest ono inicjatywą króla Arabii Saudyjskiej Abdullaha. Udział zapowiedziało 17 szefów państw i rządów, w tym z wielu krajów arabskich, Izraela, USA i Wielkiej Brytanii.
Kardynał Thorin przypomniał, że Watykan już od lat prowadzi szereg serii dialogu m.in. z sunnickim Uniwersytetem Al-Azhar w Kairze i z szyitami w Iranie. Świat muzułmański jest jednak podzielony i nie mówi jednym głosem. Dlatego szczególnie należy docenić sygnatariuszy listu 138 intelektualistów do zwierzchników chrześcijańskich, wśród których reprezentowane są różne nurty islamu. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego przypomniał, że w ubiegłym tygodniu na spotkaniu z przedstawicielami tej grupy w Watykanie do papieża przemówił zarówno sunnita, jak szyita. Także inne kościoły podejmują inicjatywy dialogu z muzułmanami, zwłaszcza prawosławni i Anglikanie. Jednak ze strony chrześcijańskiej również trudna jest koordynacja tych wysiłków z uwagi na różnice wyznaniowe między poszczególnymi kościołami.
Filipińscy muzułmanie zabiegają o interwencję Benedykta XVI w sprawie konfliktu na wyspie Mindanao. Od ponad 30 lat trwają tam starcia między wojskami rządowymi i separatystami z Islamskiego Frontu Wyzwolenia Moro. W ubiegłym tygodniu Filipińska Rada na Rzecz Islamu i Demokracji skierowała do papieża list otwarty, w którym prosi go o pomoc w zakończeniu walk. List przywiozła do Watykanu Amina Rasul, która w ubiegły czwartek wraz z innymi uczestnikami seminarium Forum Katolicko-Muzułmańskiego została przyjęta przez Benedykta XVI na audiencji. Ojciec Święty zapewnił ją o swojej modlitwie za Filipińską Radę na Rzecz Islamu i Demokracji.
Żydzi byli bardzo poruszeni tym, co papież powiedział w ubiegłą niedzielę na Anioł Pański o kryształowej nocy i są mu za to wdzięczni, poinformował agencję SIR kardynał Walter Kasper. Przewodniczący Papieskiej Komisji do spraw kontaktów religijnych z judaizmem uczestniczy w Budapeszcie w sesji Międzynarodowego Komitetu do spraw Relacji Katolicko-Żydowskich. Niemiecki kardynał ujawnił też, że strona żydowska bardzo stanowczo potępiła prześladowania chrześcijan w Indiach. W tej dziedzinie jesteśmy jednomyślni, sprzeciwiamy się jakiejkolwiek formie dyskryminacji, zarówno antysemickiej, jak i antychrześcijańskiej, powiedział kardynał Kasper.
Głównym tematem kończących się jutro obrad jest rola religii w sekularyzowanym społeczeństwie. Poważnym wyzwaniem, jakie wyłoniło się w czasie spotkania, jest przyszłość dialogu. Trzeba postawić na edukację, uważa kardynał Kasper, aby to, do czego udało się nam razem dojść w ciągu ostatnich 40 lat, przekazać teraz przyszłym pokoleniom.
W centrum wysiłków wychowawczych winien być zawsze człowiek i jego godność. Wówczas uczenie pamięci o przeszłości czynić będzie człowieka coraz bardziej ludzkim, powiedział arcybiskup Jean-Louis Brugge na czwartym seminarium ministrów edukacji krajów sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej w Norymberdze i Dachau. Rada Europy zorganizowała je w zeszłym tygodniu na temat uczyć pamięci, by żyć w Europie wolności i prawa. Sekretarz Watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej nawiązał do tragicznej wymowy miejsca wybranego na seminarium. Przypomniał, że w Norymberdze odbywały się hitlerowskie wiece, a potem proces zbrodniarzy wojennych.
Pamięć o mrocznych wydarzeniach przeszłości winna być wezwaniem do odpowiedzialnego budowania dziś i jutra naszego kontynentu, aby w żadnym miejscu Europy i całego świata takie tragedie już się nie powtórzyły, powiedział arcybiskup Brugge. Wyraził on uznanie Stolicy Apostolskiej dla zaangażowania sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej, by nauczanie pamięci przyczyniało się do wzajemnego zrozumienia, dialogu, zapobiegania ludobójstwu, umacniania w Europie wolności i prawa. Poparł takie inicjatywy jak Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości. Projekty podejmowane w ramach konwencji mają przez edukację dawać wkład w budowanie Europy bardziej solidarnej i demokratycznej, szanującej różnorodność, a zarazem świadomej swej tożsamości. Sekretarz Kongregacji Edukacji Katolickiej mówił o potrzebie wysiłku wszystkich, by zło nie przemogło dobra, jak to miało miejsce, gdy mordowano miliony Żydów. Wskazał na konieczność uwalniania człowieka od widma rasizmu, zniewolenia, ksenofobii, wykorzeniając ich zarodki obecne również w dzisiejszym społeczeństwie.
Obrona rodziny oznacza obronę wychowania, to jest w najwyższym stopniu istotne dla przyszłości rodzaju ludzkiego. Takiego zdania jest kardynał Zenon Grocholewski, który udzielił wywiadu włoskiemu miesięcznikowi katolickiemu In Consulentere. Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej zwrócił uwagę, że współcześnie rzadko mówi się o wychowaniu, skupiając się raczej na przekazywaniu wiedzy i umiejętności technicznych. Jednak jego zdaniem jest to niebezpieczna pułapka. Wiedza i technika mogą bowiem służyć w równej mierze dobru i złu, czego dowodzi doświadczenie historyczne. Tymczasem trzeba umiejętności i woli czynienia dobra. Nie chodzi tu jednak o łamanie wolności czy narzucanie czegokolwiek w procesie wychowawczym, ale właśnie o uformowanie osoby wolnej, niezależnej od własnej skłonności do złego.
Tego rodzaju model edukacji zakłada rozpoczęcie całego procesu od rodziny, a ta niestety jest we współczesnym świecie marginalizowana. Stąd zdaniem kardynała Grocholewskiego tym większa rola szkół katolickich, które nie powinny wyrzekać się swej tożsamości, mając na uwadze oczekiwania rodziców posyłających tam swe dzieci. Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej skrytykował też systemy szkolnictwa, które pod hasłem swobody wyboru rodzaju wychowania faktycznie dyskryminują rodziców posyłających swoje dzieci do placówek wyznaniowych.
Polski Biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Uroczysta msza w Bazylice Świętego Marcina rozpoczęła rok misyjny w diecezji Tours. Wpisuje się on w zadania postawione przed Kościołem Katolickim we Francji przez niedawno zakończoną sesję plenarną episkopatu.
Tours jest dla Kościoła we Francji symbolem misji i ewangelizacji. Patronem diecezji jest święty Marcin, żyjący w IV wieku żołnierz rzymski, który według legendy podzielił się płaszczem z żebrakiem. Po przyjęciu chrztu Marcin już jako kapłan i biskup prowadził ewangelizację galijskich wiosek. Według relacji świętego Grzegorza z Tours, późniejszego o dwa wieki autora historii Franków i żywota świętego Marcina, misji tej towarzyszyły liczne cuda, a biskup Marcin nawracał pogan modlitwą i dobrocią. Dzisiaj w Tours, w centrum obchodów roku misyjnego, znajduje się postać świętego Marcina oraz lektura Słowa Bożego. Jak zapewnia arcybiskup Tours Bernard Nicolas Aubertin, ten rok będzie rokiem wsłuchania się w Słowo Boże oraz w życie świata. Z Paryża dla Radia Watykańskiego, Izabela Jurasz.
Niedawne wybory prezydenckie w USA odbijają się echem także podczas zgromadzenia plenarnego biskupów tego kraju w Baltimore. Temat ten obecny był w inauguracyjnym przemówieniu przewodniczącego amerykańskiego episkopatu. Wobec oczekiwań rozbudzonych w czasie kampanii wyborczej kardynał Francis George zachęcił wiernych, by swe nadzieje złożyli raczej w tym, co nieprzemijalne. Przyznał, że wybór pierwszego Afroamerykanina na prezydenta może cieszyć zwłaszcza tych, którzy idąc za przykładem Martina Luthera Kinga upominali się o prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem przewodniczącego episkopatu nastał wreszcie dzień, w którym wszystkie rasy mają zagwarantowane miejsce w amerykańskim systemie politycznym. Niestety nie da się tego powiedzieć o katolikach, którzy wciąż nie są traktowani jako poważni partnerzy, dopóki nie wyrzekną się części katolickiego nauczania. Tak było już z Johnem Kennedym, który walcząc o urząd prezydenta musiał obiecać, że jego katolicka wiara nie będzie miała wpływu na polityczne decyzje. Tymczasem Barack Obama, zauważył kardynał George, nie musiał się wyrzekać rasowego dziedzictwa.
W przemówieniu na rozpoczęcie obrad episkopatu podkreślił on również, że nie da się skutecznie budować dobra wspólnego w kraju, w którym prawo pozwala na zabijanie nienarodzonych. Przypomniał, że historia Stanów Zjednoczonych zna też inne niesprawiedliwe prawa, które Afroamerykanów traktowały jak nieludzi, przedmiot posiadania. Gdyby te prawa nadal obowiązywały, Barack Obama nigdy nie zostałby prezydentem Stanów Zjednoczonych, przypomniał kardynał George. Metropolita Chicago wskazał również, że w obecnej sytuacji Kościół musi zadbać przede wszystkim o zachowanie wewnętrznej jedności i wierność Ewangelii. Tylko w ten sposób, jeśli pozostaniemy sobą, będziemy mogli pomóc narodowi, powiedział kardynał Francis George na rozpoczęcie obrad amerykańskiego episkopatu.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W całym kraju trwają obchody 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Centralne uroczystości z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną w stołecznej bazylice pod wezwaniem Świętego Krzyża. W homilii biskup polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski apelował do elit politycznych, aby wzorem pokolenia odrodzonej 90 lat temu ojczyzny budowali Polskę, przezwyciężając pojawiające się zaprzaństwo, małostkowość i brak wiary.
Dostęp do skarbca narodowej kultury zaczyna być zarezerwowany dla elit. Przez ciągłe wojny na górze, nie tylko o europejskie przepustki i miejsca w samolocie, polityka staje się niezrozumiała dla normalnego człowieka, zaś nihilistyczna propaganda rozbija wspólnotę wiary Polaków. Gdzie tu miejsce na naród? Tam, gdzie ludzie będą mieli współuczestnictwo we wszystkim, co polskie, to chyba najlepsza recepta na patriotyzm.
W południe odbyła się uroczysta zmiana wart pod grobem nieznanego żołnierza. W okolicznościowym przemówieniu prezydent Lech Kaczyński przypomniał, iż patriotyzm i przywiązanie do ojczyzny to wartości najwyższe.
Patriotyzm nie oznacza nacjonalizmu. Nacjonalizm, a jeszcze tym bardziej szowinizm, bierze się z nienawiści. Patriotyzm bierze się z miłości, z poczucia utożsamienia się ze wspólnotą. Ze wspólnoty kultury i historii. I taki patriotyzm był potrzebny wtedy i w równym stopniu potrzebny dzisiaj.
W ramach centralnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości odbyła się również defilada historyczna, która przeszła traktem królewskim. Uroczystości kończy wieczorny koncert w Teatrze Wielkim.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.